Dzień dobry, w ostatnią niedzielę maja zapraszam na program o kulturze w Polskim Radiu Poznań. Będziemy razem do południa. Pojedziemy do Trzcianki na konkurs poetycki imienia Andrzeja Sulimy Suryna. W Poznaniu zajrzymy do Teatru Wielkiego i Muzeum Narodowego. Przyjedzie do nas pisarka z Krakowa. Na koniec będzie coś, co powinno zainteresować całe rodziny, ale przede wszystkim dzieci. Ja się nazywam Tomasz Sosnowski, a ten program...
Niedziela na Głównym.
Z tobą chcę oglądać świat, wśród wysokich błądzić traw. Wtedy to wszystko, to co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę jest.
Z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to, co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być jakiś jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas.
Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja. Wiem, to czuję, żyję.
Jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas.
Gdy ty i ja,
zapach łąk, plaży, piach, nocy mrok, światło dnia. Wszystko to,
gdy ty i ja. Z tobą chcę oglądać świat. Z tobą chcę oglądać świat.
Codziennie, codziennie świat.
Zbigniew Wodecki kochał poezję nie mniej niż cała Polska, jego piosenki. Między Bogiem a prawdą jest trochę miejsca. I to jest życie. Taką sentencję głosił Andrzej Sulima Suryn, nieżyjący już poeta pochodzący z Krzyża Wielkopolskiego. Suryn jest patronem konkursu poetyckiego organizowanego co 2 lata w Trzciance. W tym roku odbył się po raz 5, ale po raz 1 jego ranga była ogólnopolska. Pierwszą nagrodę w kategorii młodzieżowej zdobyła Julia Lenkiewicz z Ostrołęki, a w kategorii dorosłych Karol Graczyk z Torunia. Wręczeniu nagród towarzyszył koncert Staszka Sojki, który przyjaźnił się z Andrzejem Sulimą Surynem.
Andrzej Suryn był jednym z wędrowców, który gna po świecie potrzeba starej mądrości i którzy wiedzą, że odwieczna mądrość objawia się w młodej niespodziance. Słowo było pielgrzymim kosturem Andrzeja. W jego wierszach i sentencjach zaskakująca puenta jest owocem długiej kontemplacji. Puenta nagła jak objawienie tego jednego poranka, tego jednego pejzażu, tego jednego miasta. Kontemplacja długa jak myśl o Bogu, o całym świecie, o ludzkości.
Horyzont po stronie wschodu zaczynał jaśnić. Witał mnie nowy brzask światła wielkiego miasta. Jechałem sam, chociaż nie. Moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, co prawda, to prawda. A co fałsz, to fałsz. Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie. Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie.
Bardzo poproszę teraz przedstawiciela jury, pana Jerzego Borowczyka, o odczytanie werdyktu.
Na konkurs wpłynęło, proszę państwa, 181 zgłoszeń, z czego z powodów formalnych nie zakwalifikowano 13. W kategorii dorosłych do konkursu dopuszczono 151 zestawów wierszy. Jeszcze raz powtórzę, 151 zestawów wierszy, a w kategorii młodzieżowych zestawów 17.
Większość nagród pojechała poza nasz region, do Torunia, Krakowa, Białegostoku czy Ostrołęki. Honoru Wielkopolski broniła Marta Strzelec z Piły, która zdobyła drugie miejsce w kategorii młodzieżowej.
Poezja to coś bardzo specyficznego. Ja muszę się przyznać, że pisałam do szuflady. Ja się z tą poezją bardzo kryję, bo to jest bardzo świadczy o wrażliwości człowieka. I bardzo się cieszę, że mnie doceniono, ponieważ kompletnie się tego nie spodziewałam. Nie wiedziałam, że coś, co piszę do szuflady, może się doczekać uznania.
Warto dodać, że konkurs mocno wspiera rodzina poety, także finansowo, fundując nagrody.
To jest siostra Andrzeja, pani Danusia, z którą znamy się od wielu lat. Wszystkich koligacji nie
ma. A siostra ty też.
To jest siostra Irenka, przyjechała specjalnie z Kanady do nas. Panie, proszę mi pomóc,
to jest, bo... Dobrze, jestem siostrą cioteczną. Nasze mamy to siostry. Były tak, że mieszkaliśmy, chowaliśmy się w jednej miejscowości od dziecka, także bardzo dobrze znaliśmy się z Andrzejem.
Z papierosem w lewej ręce, drugą rękę mam w kieszeni i tak głowę zadzierając prosto w samo niebo patrzę. To jest moja rzeczywistość. Moja rzeczywistość.
Dwa słowa o Andrzeju, pani Katarzyna Hołys, pomysłodawczyni tego konkursu i znakomity znawca twórczości Andrzeja, i poproszę również jego przyjaciela, pana Stanisława Sojkę, jeśli mogę was poprosić o kilka zdań, wspomnienia. Niech on tu jednak z nami istnieje, bo dla niego ten konkurs robimy i dla współczesnej poezji polskiej.
Bywają poeci, którzy mówią pięknie i on należał do tych, którzy swoje wiersze mówili pięknie, ale był też pięknym człowiekiem, który miał zwyczaj mówić, że kocha za darmo. Co wprowadzał w życie zdecydowanie, miał znaczyć bezwarunkowo. Potrafił w każdej sytuacji wśród ludzi właściwie przekuwać wszystko. Albo na rym jakiś mu wpadł, albo mu wpadł jakiś taki trafna riposta. Nigdy dotkliwa dla kogokolwiek, a więc miał ten najszlachetniejszy rodzaj poczucia humoru, jaki można mieć. Nie dotykając nikogo, doprowadzić wszystkich do śmiechu. On był pierwszym poetą, prawdziwym poetą, którego znałem tak długo i tak się zaprzyjaźniliśmy, bo dane mi było spotkać Jonasza Koftę, i kilku innych poetów, ale to były bardzo kurtuazyjne spotkania i w żadnym razie nie przypominały naszej zażyłości z Andrzejem. A ta była zażyłością dla mnie z takim facetem, który mnie co chwilę olśniewał, ponieważ on właściwie był poezją, on nic nie umiał powiedzieć, byle jak.
Na rozdaniu nagród był reporter Polskiego Radia Poznań Andrzej Ciborski.
Wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tu rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już. Lecz okazuje się, że nie, bo to budzi się z nocy. Nowy dzień, nieskalany, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci.
W Trzciance, a teraz prosto do teatru w Poznaniu. Pierwsza tegoroczna premiera baletowa na deskach Teatru Wielkiego to Anna Karenina w choreografii Tomasza Kajdańskiego, z którym w czasie prób rozmawia Jacek Butlewski.
Akurat pracujemy na pierwszym wejściem, dobra? Okej, stop. Żete... Sękiem, żete sękiem, jest? Żete, and, żete,
and, five, six, seven, eight.
Tomasz Kajdański w tej chwili pracuje z baletem, to jest kierownik naszego baletu i choreograf, autor choreografii do tego spektaklu.
Dużo emocji, dużo jakiegoś takiego świadomego bycia na scenie tutaj jest dużo i... Widać, że ci ludzie dają z siebie wszystko, żeby ta publiczność była szczęśliwa. Ten temat jest ponadczasowy. Chodzi o miłość, chodzi o zdradę, chodzi o samotność. Ale nie można pozbyć się tego czaru słoweńskiego piękna. Także nie chcę zmieniać w ogóle atmosfery Tolstoja. Chcę ją wzbogacić. A najważniejsza jest muzyka, która interpretuje całą Annę Kareninę. Szczedrin napisał tą muzykę dla swojej wielkiej miłości pani Plisieckiej, jednej z największych balerin świata. I ta miłość w tej muzyce jest bardzo widoczna. Także nie ma sensu zmieniać kontekstu. Nie można pokazać całej Kareniny, Anny Kareniny jako książki, prawda? To jest substytut, to jest pewien wyciąg, to jest pewien... Te główne tematy są tam poruszane. Myślę, że to się bardzo udało Szczedrinowi. Wiktor!
Małgorzata Bończuk-Senda. Jestem asystentem do Anny Kareniny u Tomka Kajdańskiego.
Ten pistolet na stole, to do czego?
To jest rekwizyt służący Wrońskiemu do ranienia się. To jest rekwizyt, który bierze udział również w przedstawieniu.
Myślałem, że Tomasz Kajdański straszy tutaj tancerze, żeby dobrze...
Raz po raz też straszy nas tym pistoletem. Tutaj ma do rzucania różne eksponaty na stole. Można zobaczyć. Także wszystko jest możliwe. To będzie bardzo ciekawe, bardzo fajne przedstawienie. Przede wszystkim dla tancerzy. Jest to coś zupełnie innego niż dotychczas, niż klasyczne. Jest to oczywiście klasyka, ale taka klasyka fajna, której nie tańczyli jeszcze, a to dla każdego tancerza służy do rozwoju, do pomyślenia. Fajno będzie, że...
Nie są ręce te same. Nie są te same ręce. Przepraszam, że krytykuję, ale albo jedziemy Mercedesem, albo kupujemy Trabanta.
Coś nas zaskoczy, no bo o Annie Kareninie już chyba wszystko wiemy.
Wiemy literacko o Annie Kareninie. Ja myślę, że zaskoczy nas choreografia, która jest jakby językiem Tołstoja, językiem literackim. Tomek Kajdański zawsze ma coś w zanadrzu.
Olek, podnieś ją trochę, czy ona nie skacze? Duszka, ale to ja ciebie wziął taką krasatu z Japonii, a ty padierzku zdziałaj dla niej. No, dawaj.
Wszystko musi grać, próby nieskończone, poprawek milion, żeby tylko dojść do perfekcji.
Ja nie wiem, ja to pracuję z całej duszy, z całego serca. Czy coś będzie nowego? Na pewno są jakieś wątki biograficzne tutaj włożone. No i cała moja kariera jako choreografa tutaj będzie widoczna. Zobacz, to będzie oceniane przez publiczność, przez krytyków. Ja nie umiem siebie ocenić. No daję wszystko z siebie i myślę, że zespół to widzi, bo atmosfera jest fantastyczna. No co będzie nowego? No będą nowi ludzie, którzy interpretują tą historię w sposób własny.
Po ubiegłorocznym naborze nowi członkowie zespołu się już tutaj wpisali do...
Tak, oczywiście. Tutaj oni są zintegrowani, nauczyli się polskiego. Pod względem technicznym są bardzo fajni.
Kogo tu widzimy z tych nowych?
No na przykład tą dziewczynkę z Włoch, później tam...
Jak się nazywa?
Ona? Jak ona ma na imię? Sylwia? Sylwia, Diana... I jeszcze jest nowa ta dziewczyna. Janka jest, Asia. Dużo jest dziewczyn tu. Znaczy ja ich widzę codziennie, także nie bardzo widzę, kto jest bardzo nowy. Znaczy one od razu się zintegrowały i wszystko funkcjonuje fajnie.
Lepiej! Super, dobrze. Dziękuję, bardzo fajnie.
Annę Kareninę w Teatrze Wielkim imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu będzie można zobaczyć 17 czerwca. A jeśli interesuje Państwa, co znajduje się w repertuarze na najbliższe dni, to już spieszę z informacją, że dziś o godzinie 18 Aida Giuseppe Verdiego, natomiast w środę Kopciuszek Sergiusza Prokofiewa.
Niedziela na głównym. Magdalenę Witkiewicz do napisania powieści zainspirował ogrodnik. Tak, ogrodnik, choć dziś często używa się nazwy architekt krajobrazu, ale do celu. Tata autorki postanowił posadzić czereśnie, na co ogrodnik odparł, ale przecież czereśnie zawsze muszą być dwie. O czym z autorką powieści rozmawia Joanna Divina.
Zaczęłam czytać tę książkę. Muszę powiedzieć, że dobrze mi jest z tą książką.
Dobrze, tak ma być.
Tak, i polubiłam Zosię, główną bohaterkę. I znalazłam tutaj w tej książce takie zdanie i może zapytam właśnie słowami głównej bohaterki, czy lepiej jest kochać i nagle tę miłość stracić, czy nigdy w życiu nie zaznać prawdziwego uczucia? Zatrzymałam się przy tym fragmencie.
No, też się nad tym zastanawiałam. Tam była taka, nie wiem, czy mogę przytoczyć, taka sytuacja właśnie z tymi kurami, które hodował starszy
pan. I pan Andrzej.
I on się zastanawiał, on mówi tak, że jeżeli nie miał kur, no to był zupełnie szczęśliwy, tak? Ale teraz ma kury i jak jedna kura mu odejdzie, no to jest nieszczęśliwy. Więc to był właśnie ten moment, kiedy on się zastanawiał, czy on był szczęśliwszy wtedy, kiedy nie wiedział, jak to jest mieć kury, czy teraz, kiedy po prostu ma te kury i no jedna mu odejdzie, więc to jest takie pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Nie potrafię. No ja jestem szczęśliwą mężatką od 11 lat, więc wolę, żeby było tak, jak jest.
Powiedziała pani, że pani historie kończą się dobrze, więc ja trzymam mocno kciuki za Zosię. Ale czy Zosia istnieje w realnym świecie?
Książkowa moja Zosia ze swoimi historiami nie, ale nazwisko pożyczyłam od mojej czytelniczki. Imię i nazwisko pożyczyłam od czytelniczki.
Zosia Krasnopolska.
Zosia Krasnopolska. Tam w ogóle jest fajna historia, bo tam są chyba 4 Zosie, bo z każdego pokolenia jest Zosia Krasnopolska, więc na ostatnim moim spotkaniu autorskim w Gdańsku była właśnie mama Zosia Krasnopolska i bardzo mi było miło, bo od razu jak tylko ta Zosia polubiła jakiś post na Facebooku, to było ileś tam lat temu, ja mówię, matko, jakie piękne imię i nazwisko, ja muszę je wziąć do książki. No i zapytałam jej, czy mogę i ona była bardzo, bardzo zadowolona z tego. Ja mówię, wiesz, ta Zosia moja jest fajna, ona nie robi nic złego. No i faktycznie mogłam to nazwisko pożyczyć i tak powstała Zosia Krasnopolska.
I też wyczuwa się niesamowite emocje w tej książce. A istnieje willa w Rudzie Pabianickiej?
Istnieje, tak? Istnieje. Ta willa w Rudzie Pabianickiej, oczywiście, ona tu nie została jakby to powiedzieć skonkretyzowana, tak? Bo ja tu nie piszę o konkretnej willi, ale ja konkretną willę miałam przed oczami. To była willa Zaurów na ulicy Popioły. I w momencie, kiedy ja zobaczyłam ten dom, ja to wszystko znowu zobaczyłam. Zobaczyłam tę Zosię, zobaczyłam te kury, zobaczyłam wszystko, co się tam wydarzyło i tak naprawdę wiedziałam, że to jest to miejsce. I cały czas, jak pisałam tę książkę, to miałam właśnie na myśli tę willę. Oczywiście musiałam na potrzeby książki ją troszeczkę odremontować, bo ona jest naprawdę w bardzo złym stanie. Ale teraz ostatnio była premiera książki właśnie w Rudzie Pabianickiej. Zrobiliśmy sobie wspólnie z czytelnikami zdjęcie pod tą właśnie willą i tak mi się zrobiło rzewnie i tak fajnie, no bo wiadomo, że teraz zobaczyłam tę willę już po tym, jak wiem dokładnie, jak ta historia wyglądała. Wcześniej było przed. No i to takie bardzo fajne uczucie. No teraz to samo uczucie miałam, jak byłam na Nikiszowcu w Katowicach, kiedy poszłam do muzeum, w którym kiedyś był Magiel i przeczytałam takie zdanie, że te kobiety w dwudziestoleciu międzywojennym spotykały się tam w tej pralni, w tym Maglu, nie tylko po to, żeby wyprać bieliznę, ale to były codzienne, poranne ploteczki. I ja w tym momencie już takie coś poczułam, mówię, Boże, to jest to już, oczywiście kolejna książka. Potem poszłam do kawiarni, patrzyłam na to, co się tam dzieje, na tym Nikiszu i już wiem, że to chyba będzie ta książka.
Kiedyś. Czyli jest pani taką obserwatorką życia i wszystkiego?
Lubię podglądać, lubię obserwować. Często ono podsłuchuję, co jest bardzo niegrzeczne, ale ja to robię w celach dokumentacji książkowej. I naprawdę życie pisze najlepsze scenariusze. Mam taką przyjaciółkę, która ma tak życie, no może barwne to jest złe słowo, ale tyle różnych rzeczy się jej przydarza, że ja tak mówię, słuchaj, gdybym ja tobie napisała, to nikt by nie uwierzył, że to prawda, że każdy mi powiedział, to takie nierealne. I tak faktycznie jest.
A ta historia, najnowsza powieść, to opowieść właśnie, czereśnie zawsze muszą być dwie, historia o tym, że nawet najbardziej niepozorna decyzja wpływa na nasze życie, a przeszłość zawsze wybrzmiewa w teraźniejszości.
Bo to jest prawda. Ta moja książka jest o dwóch właśnie, o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest to, że każda decyzja, jaką podejmujemy w życiu, czy pójdziemy w prawo, czy w lewo, może mieć wpływ na naprawdę bardzo istotne rzeczy, które nas gdzieś tam później spotkają. No bo to może decydować o tym, czy będziemy bogaci, czy będziemy biedni, a może za rogiem poznamy naszą miłość, partnera życiowego. I tak naprawdę ta książka zaczyna się od tego, że Zosia w wieku lat 15 idzie sobie na wagary. Idzie na wagary, bo chce się dopasować do grupy, która jej, jakby to powiedzieć, nie akceptuje. No i tak naprawdę potem dostaje karę, która no, po latach zmienia jej życie i okazuje się tak naprawdę nagrodą, więc tutaj tak jest. A druga rzecz, to ta książka jest o tym, że czasami w życiu jest nam bardzo, bardzo źle, także myślimy, że już gorzej być nie może, ale wtedy musimy się zastanowić, czy to nie jest źle dlatego, żeby właśnie zrobić miejsce na coś jeszcze lepszego. I tu też właśnie mam przyjaciółkę, która tak sobie życie układa i myślę, że coś fajnego teraz ją spotka. Była naprawdę w najgorszym momencie swojego życia.
Mhm. Czyli kolejny dobre
mam
zakończenie.
Nadzieję, mam nadzieję. Ja zawsze mówię, że jeżeli nie jesteś happy, to jeszcze nie jest end.
Tak, znam to powiedzenie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I namawiamy do zapoznania się z najnowszą książką pani Magdaleny Witkiewicz. Czereśnie zawsze muszą być dwie. Pamiętajmy o tym.
Kiedyś ktoś rzekł mi tak: będziesz wielki, zdobędziesz świat. Nie ma go już, za to słowa te powiem mam. Idąc dziś czuję, że jego słowa spełniają się. Tamten ktoś to był gość, zmienił życia sens, mego życia sens. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, czuję skrzydła, niosą mnie jak tak. Bracie mój i siostro ma, wierzę w nas, bo Bóg nam da. Da nam siłę, by odbić się od nas. Wiara to wielka moc, to krew, to powietrze. Nie wiem gdzie,
Teraz zatrzymajmy się na chwilę w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jego przestrzenie wystawiennicze zapełniła ekspozycja blisko 60 prac legendy sztuki XX wieku Hansa Arpa. Tworzył w nurcie abstrakcji organicznej. Króluje u niego dadaizm i surrealizm. Rzeźby, reliefy, rysunki, kolaże, grafiki i obrazy Arpa uzupełniają dzieła polskich artystów, m.in. Władysława Strzemińskiego, Henryka Starzewskiego, Katarzyny Kobro, Marii Jaremy i innych. Z kuratorką wystawy Martą Smolińską i jej aranżerem Rafałem Górczyńskim spotkał się Marcel Skierski.
W trakcie otwarcia powiedziałam, że ta wystawa wzięła się z pożądania i na pewno było to nie tylko pożądanie wiedzy, ale też po prostu pożądanie dotyku związanego właśnie z tymi rzeźbami. I oczywiście ta kategoria jest też kategorią naukową, kategoria haptyczności.
Hans Arp i współcześni artyści polscy wytworzyli pewną taką klimatyczną aurę, która dała mi dopiero jakby pewną wizję skreowania tej przestrzeni. Wiadomo, że Hans Arp, który tutaj przeważa na wystawie, jakby odcisnął największe piętno w tworzeniu tutaj ekspozycji i tak naprawdę wystawa była kreowana, można powiedzieć, od końca zwiedzania, czyli to, co widzimy na początku, powstało na końcu, a to, co na końcu, na początku, ponieważ Hans Arp jest skumulowany głównie na końcu szlaku dla zwiedzających i on jakby był tutaj podstawą budowania całej ekspozycji.
Hans Arp, tak jak mówiłam, poznał Jana Brzękowskiego w 1928 roku w Paryżu i tam wówczas bardzo podobały mu się dzieła Władysława Strzemińskiego, bardzo podobała mu się też typografia robiona przez Strzemińskiego. Do tego stopnia jakby byli zafascynowani sobą nawzajem, że wymienili dzieła. Do dziś wiemy, że Strzemiński podarował dwa dzieła Arpowi, również jedno Starzewski, prawdopodobnie słynna kompozycja dziewiąta przestrzenna Katarzyny Kobro była przygotowana po to, żeby wysłać ją Arpowi. Także tutaj ta fascynacja była wzajemna i to, że dokonywali wymiany takiej intelektualnej jest potwierdzone poprzez reprodukcję w czasopismach, na przykład L'Art Contemporain, którą wydawała m.in. Wanda Hodasiewicz-Grabowska, późniejsza Nadia Leger w Polsce, w Paryżu.
Tak, żeby złapać ten klimat, który miałem możliwość wyłapania go poprzez montaż i obcowania z tymi rzeźbami niemalże sam na sam, polecam odwiedzenie muzeum w najmniej oczywistych godzinach i przejście sobie przez ekspozycję w samotności i poczucia tej influencji tych rzeźb, szczególnie właśnie w Hansa Arpa, bo jest ich najwięcej, które nie są w tej chwili przeznaczone do dotyku, bo są jednak w zbiorach muzealnych, ale ten haptyzm i tą chęć dotyku można bezpośrednio odczuć, mimo że tego nie możemy dokonać, ale faktycznie one emanują czymś, jakąś energią taką, która prowokuje do dotyku.
Później te relacje są już nie tak osobiste, nie tak personalne. Po wojnie Maria Paparostkowska jest jedyną osobą, która poznaje Arpa i tam w Paryżu dzięki swojemu mężowi dostaje się do tego środowiska, w którym Arp jest ciągle aktywny. Arp też nominuje ją, rekomenduje ją do nagrody Fundacji Koplejów, którą Maria Paparostkowska dostaje i również mamy do czynienia z taką sytuacją, że w zasadzie ona jest dzisiaj w interpretacjach jej twórczości nazywana duchową córką Arpa. Później są artyści młodzi, którzy świadomie lub nieświadomie inspirują się Arpem, czy po prostu pracują z formą organiczną. Prace takiego twórcy jak Tomasz Marek, to jest w zasadzie omarz dla Arpa i on wykonał świadomie te reliefy, nawiązując do Arpa, aczkolwiek nie wiedział wtedy, tworząc ruchome elementy tych reliefów, że Arp również pracował z takimi ruchomymi elementami, więc tutaj doszło do bardzo ciekawego sprzężenia. Prace Iwony Demko, w zasadzie czy Doroty Hadrian, można opisać jako przeskalowane rzeźby Arpa, aczkolwiek same artystki dopiero w rozmowie ze mną uzmysłowiły sobie, że tutaj tego rodzaju połączenie możemy sformułować, więc ta wystawa ma zarówno taki background historyczny, jak i właśnie związany z interpretacją formy organicznej.
Tę wystawę będzie można podziwiać do 9 lipca. Spektakle, koncerty, warsztaty to wszystko w programie 21. Biennale Sztuki dla Dziecka pod tytułem Do Śmiechu, które rozpocznie się już jutro i potrwa do 4 czerwca. Z Jerzym Moszkowiczem, dyrektorem Centrum Sztuki Dziecka, będącego organizatorem przedsięwzięcia, rozmawia Wanda Wasilewska.
Można powiedzieć, że tegoroczne Biennale to tydzień intensywnego, dobrego śmiechu. Zwyczajnego, zdrowego, który uruchamia także intelekt i wszystkie mięśnie, i brzucha, i mięśnie twarzy. Koncerty, spektakle, spotkania, warsztaty. Czy jest jakiś klucz, żeby tak sobie zaprogramować Biennale, żeby dotknąć większości wydarzeń?
Myślę, że jedną z takich potencjalnych map to jest wiek osoby, która ma się śmiać. Kiedy mówimy o sztuce dla dzieci, to my, czyli Centrum Sztuki Dziecka, organizatorzy, bardzo zwracamy uwagę na to, że każde wydarzenie jest dla dzieci w jakimś konkretnym wieku. Co bym doradził rodzicom, to spojrzeć do naszego programu, a te programy już są także w internecie, a mamy tutaj spektakle, koncerty, wystawy i dla mniejszych, i dla większych.
A co sprawiło, że Biennale zadedykowaliście śmiechowi właśnie?
Pierwsza myśl była taka, że rzeczywistość, w której dzisiaj żyjemy, sprawia, że dzieci są narażone na bardzo wiele takich negatywnych komunikatów i tworzy się taka wizja świata, która jest bardzo dramatyczna, przykra czasami, smutna. Taki jest bowiem w dużej mierze świat, ale jest nie tylko taki. A dla dziecka jakby postrzeganie świata poprzez radość, poprzez zabawę, poprzez śmiech jest podstawą. Więc postanowiliśmy rozejrzeć się dookoła, zobaczyć jak na rynku sztuki dla dzieci ma się śmiech, w Polsce oczywiście, ale nie tylko, bo pokazujemy też wydarzenia z innych krajów, z Włoch, z Danii. Otóż ma się tak sobie. W kulturze popularnej, komercyjnej jest bardzo dużo śmiechu, który niestety bywa często prostacki, bywa rechotem. Interesuje nas prosty śmiech, ale interesuje nas też taki śmiech głęboki, który jest mądry, który niesie jakieś ważne przesłanie, pomaga oswoić świat. Myślę, że to jest przede wszystkim ważne w sztuce dla dzieci, że śmiech pomaga nie tylko zrozumieć, ale także oswoić świat, pomaga jakby przezwyciężyć pewien ból, który zawsze świat nam będzie przynosił. Więc takiego śmiechu przede wszystkim szukaliśmy. Szukaliśmy czterema drogami. To droga tradycji, a więc odwołanie się do takiej kultury, w której śmiech zawsze istniał i pełnił ważną rolę. W tym przypadku to przede wszystkim tradycja gdzieś nawiązująca do komedii dell'arte i różnych jej multiplikacji. Chociaż nie tylko. Będziemy także nawiązywali na przykład do tradycji opowiadaczy historii. Wprost przeciwnej do pełnej dynamiki i ruchu dell'arte. Tradycji ludzi, którzy opowiadają piękne baśnie, także i zabawne baśnie. Druga taka droga to droga zabawy i radości do uprawiania sztuki poprzez zabawę. Czasami wspólną bawią się artyści razem z dziećmi, czasami jakby zabawa, tak jak w przypadku twórczości Krystyny Miłobęckiej, jest kanwą dla bardzo wysublimowanej dramaturgii. Tutaj pokażemy spektakl Kole, oparty na sztuce pani Krystyny właśnie pod tym samym tytułem. Następna droga to droga muzykowania. Otóż dlaczego wyodrębniliśmy muzykę spośród innych dziedzin? Już byłem o to pytany. No, dlatego, że muzyka nie zawiera takiej jednoznacznej opowieści, nie zawiera takiej narracji poprzez jakieś opowiadanie jakiejś historii i stąd ona inaczej trochę bawi, inaczej śmieszy. I tu będziemy mogli spotkać i taki śmiech piosenkowy w programie absolutnie wszechświatowo premierowym Kabaretu Hrabi z piosenkami tym razem dla dzieci, ale po drugiej stronie z twórczością Johna Cage'a, który pewnie większości z nas kojarzy się z jakimś strasznie smutnym, poważnym gościem, który napisał utwór, który polega tym, że nikt nic nie gra, jest cicho, bo rzeczywiście go napisał, ale okazuje się, że był też człowiekiem pełnym poczucia humoru i szukamy właśnie tego poczucia humoru z dziecięcego punktu widzenia w twórczości Cage'a razem z Joanną Freszel, znakomitą polską śpiewaczką. No i wreszcie ostatnia droga, droga wspólnego tworzenia, to jest droga, na której po prostu spotykamy się na czymś, co my wolimy nazywać spotkaniami twórczymi. To raczej jest wspólna wymiana emocji, energii, no i przede wszystkim uśmiech. Dzieci tak naprawdę mierzą się z życiem na co dzień w sposób niebywały. My jako dorośli już tego nie pamiętamy z naszego dzieciństwa, ale wyobraź sobie, się budzisz rano i wszystko dla ciebie właściwie jest nowe, ponieważ dziecko przez cały czas się rozwija, czyli ta rzeczywistość jest postrzegana codziennie jakoś inaczej i śmiech świetnie służy rozbrojeniu tego, tej bomby, że tak powiem. Także taki śmiech bardzo karnawałowy, śmiech bachtinowski, który polega na tym, że oto w oczach dziecka świat się obraca, wywraca na opak. Wszyscy są śmieszni. Czasami ten śmiech potrafi być bezwzględny. Na pewno nie będzie takiej bezpośredniej satyry. Natomiast taki ostry śmiech się to też, myślę, może tu i ówdzie pojawić, tak jak chociażby w komedii dell'arte, a my tu kilka dzieł nawiązujących do tej tradycji dell'arte. No, komedia dell'arte była niezwykle śmieszna, ale bywała także dość brutalna w swojej opowieści o rzeczywistości. My oczywiście pokazujemy komedię dell'arte przepuszczoną przez filtr sztuki dla dzieci.
Zachęcam do przyjrzenia się szczegółowemu programowi 21. Biennale Sztuki dla Dziecka, które znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Sztuki Dziecka. A my właśnie dotarliśmy do końca niedzieli na Głównym. Dziękuję za to przedpołudnie z Polskim Radiem Poznań. Pozostaje mi życzyć Państwu spokojnej i radosnej niedzieli. Tomasz Sosnowski, do usłyszenia.
Found a place where we can go.